pojawia się ważna kategoria powtarzalności. Powtarzalności, która jest swego rodzaju już tropem naukowym. To znaczy, mówiąc o incydentach, możemy rzeczywiście próbować je zbyć, ale mówiąc o czymś w jakiejś mierze przewidywalnym, skoro powtarzalnym, czy hipotetycznie przewidywalnym, to już nauka powinna się tym interesować. Ale zastanawiam się, jak wówczas wyglądałby taki dialog, bo na razie ten dialog, czy pseudodialog, wygląda tak. Ezoterycy, czy osoby zainteresowane różnego rodzaju fenomenami mówią o swoich odczuciach, intuicjach, przypuszczeniach, a naukowcy mówią, nas to nie interesuje, bo metodologia nie ma jeszcze albo narzędzi, technikaliów, albo po prostu wykracza to poza domenę nauki. Zastanawiam się, jak taki dialog miałby wyglądać, bo być może on wyglądałby tak, jak sugeruje profesor Szyszkowska. To znaczy, jedyne, co w tym momencie może zrobić nauka z tymi fenomenami, to jest przyznanie, że być może należy coś z tym zrobić. Ale jak zrobić, dlaczego zrobić, czym zrobić, to już pytania bez odpowiedzi.
Dialog na razie wygląda w taki sposób, że ludzie, którzy pozanaukowo zajmują się tymi tematami, nie dość, że próbują analizować to wszystko, co się dzieje nieuchwytnego w rzeczywistości, również starają się posiąść wiedzę z jakiejś dziedziny naukowej, tak, która może być z tym związana i która może pomóc we wpadnięciu na trop. Natomiast z drugiej strony tak zwani sceptycy, którzy przeważnie są krzykaczami, a również często i same osoby związane bezpośrednio z akademiami, wyrażają się w sposób taki, że to jest po prostu absurd, to jest bzdura, więc widzisz, konteksty wypowiedzi są bardzo różne i to akurat uważam jest niepokojące, tak? Bo przede wszystkim chodzi o to, aby zachować kulturę rozmowy.
Nie powinniśmy używać określenia UFO, ale używam z premedytacją właśnie tego określenia, ponieważ zakładam, że naszym słuchaczom będzie bliższe. Skoro pojawia się szereg różnych relacji, skoro pojawia się szereg różnego rodzaju świadectw, co więcej, nawet profesor Stelmach, już nieżyjący niestety, znakomity fizyk, mówi o tym, że nic nie dzieje się przypadkowo, niemalże jak Leibniz, który mówił, że nie ma przypadków, są tylko prawa, których nie znamy, że skoro coś się wydarza w różnych zakątkach świata, to warto się temu przyjrzeć. To znaczy, co nauka powinna z tym robić?
Uważam, że nauka ma przede wszystkim coś, o czym już powiedziałeś, jest to metodologia, tak? Czyli umiejętność konsekwentnego podążania w badaniu. To narzędzie, tak jak pisze, nie powinno odcinać skrzydeł, tylko powinno je dodawać. Taka umiejętność konsekwentnego podążania w badaniu może być związana również z dowiadywaniem się czegoś, co według nauki jest nie do końca okej. Regułki tego nie potwierdzają, ponieważ spojrzenie innych osób, które gdzieś tam na piedestałach nie mają, że tak powiem, jak gdyby dobrego gruntu w zrozumieniu, korzystanie tylko i wyłącznie z własnego umysłu i otwieranie się na to, że faktycznie coś może być w tym świecie. Doktor Eben Alexander, o którym piszę tutaj w książce, który przeżył śpiączkę tygodniową, gdzie podczas 7 dni leżało tylko mięso i kości. On był po prostu bez życia, już chcieli odłączyć go od aparatury, tak? Dlatego, że pałeczka okrężnicy, która wdarła się do jego kory mózgowej, po prostu robi takie spustoszenia, że tam tylko 1% wychodzi z tego cało i przeżywa. Natomiast jeżeli już ktoś przeżywa, to jest roślinna wegetacja i niestety tak to wygląda. A on nie dość, że przeżył, że wrócił do pracy i nadal zajmuje się swoją pracą w taki sposób jak wcześniej, co jest w ogóle niesamowite, to jednocześnie przeżył podczas tego doświadczenia coś, co wykraczało poza jego rozumienie świata. On sam zresztą przyznawał, że nauka dla niego to była religia. On absolutnie nie widział żadnej potrzeby sięgania poza naukę, do publikacji jakichkolwiek innych niezwiązanych z nauką, bo po prostu dla niego to było niepotrzebne, tak? Tak został nauczony. Po tym doświadczeniu zaczął czytać, zdobywać materiały i jest w szoku, że tyle tego zostało napisane. Polecam jego książkę Dowód, gdzie pisze, że wszystko, o czym tutaj napisał, wydarzyło się naprawdę i to jest doświadczenie jego życia. Był po prostu rasowym naukowcem, tak? Tak samo Pim van Lommel, lekarz holenderski, który napisał książkę Wieczna Świadomość, próbuje w naukowy sposób badać przeżycia z pogranicza śmierci klinicznej i tak dalej, i tak dalej. Więc są ludzie, którzy się otwierają i niech tak będzie. To przede wszystkim chodzi o pomoc drugiej osoby.
Ale też myślę sobie o tym w innych kategoriach i rzeczywiście podbój kosmosu wydaje mi się być tutaj najlepszym przykładem na odchodzenie od swego rodzaju sceptycyzmu, bo oczywiście można polemizować z tym, czy jest coś takiego jak UFO, czy nie, czy jest życie po życiu i tak dalej. To są swego rodzaju intuicyjne przewidywania. To znaczy wydaje mi się, że jakby ten sceptycyzm można czasami bez takich dobitnych naukowych faktów jakoś w sobie obalać. I myślę, że ta książka też temu służy.
W pewnym sensie moje pisanie relatywizuje do tego, co robi Deniken. Dlatego, że on też czasami zadaje dość niewygodne pytania i bardzo otwarte i bardzo precyzyjne. Napisał swego czasu coś takiego, że człowiek uważa się za koronę stworzenia. Nie ma nic innego bardziej doskonałego we wszechświecie. Tak? I że my jesteśmy tutaj tym ośrodkiem, tym zalążkiem tej inteligencji we wszechświecie i my jesteśmy tym centrum wszechświata. Kiedyś już przecież tak było, tak? Za czasów przecież Galileusza, Kopernika, że Ziemia jest centrum świata. Przecież Galileusz został stracony za to, tak? Kopernikowi się jakoś udało. Czy to jest naprawdę takie złe, że mielibyśmy, że tak powiem, stracić pozycję tego jednego, jedynego miejsca we wszechświecie? Uważam, że nie.
Co by było, gdyby rzeczywiście nauka zajęła się tymi wszystkimi fenomenami? Co więcej, gdyby te fenomeny wyjaśniła? Czy to by nie była większa tragedia niż fakt swego rodzaju ignorancji tych fenomenów teraz?
Pan profesor Stelmach kiedyś powiedział mi, czy wszystkie pytania muszą mieć swoje odpowiedzi? Czy każdą tajemnicę należy rozwikłać? Czy nie jest tak, że niektórzy ludzie, posiłkując się tym, że są tajemnice, jakoś lepiej im się żyje? Fakt. Jest to kwestia jednostki, tak? Każdy potrzebuje czegoś innego. Jeden potrzebuje, że tak powiem, stać się hochsztaplerem, bić tak zwaną pianę informacyjną po to, żeby podkreślić siebie, że ja tutaj mówię o czymś tajemniczym, o czym wy nie macie pojęcia, bo też tacy niestety są, ale są też ludzie, którzy generalnie w cichości ducha publikują, tworzą artykuły, rozmawiają, tak i tak dalej.
Kategoria przypadku w kontekście fenomenu i w kontekście naukowym. Trochę dworujesz sobie z tej nauki, która przez przypadek coś analizuje, później przez przypadek coś odkrywa i tak dalej, i tak dalej.
Dworowanie to być może jest zbyt karkołomne stwierdzenie, natomiast ja to
ja mam cytaty, ale nie ma czasu, żeby teraz to prezentować.
Tak, staram się, powiem ci tak, staram się bardzo wyraziście pisać, tak, nie przejmując się niczym, aczkolwiek moje pisanie ma przede wszystkim posiadać kulturę słowa, komentarza, niezależnie od tego, jak będzie to wyraziście napisane.
Ale wiesz, że czasami wpadasz w pułapkę i tej kultury trochę brakuje.
To jest dziełem przypadku, tak, i on mówi to w taki sposób, jakby to była rzecz, która jest zrządzeniem, przecudnym zrządzeniem losu w nauce, tak? Jakby nauka zależała od tego, a samo pojęcie przypadku jakby było czymś nieziemskim właśnie, tak?
I deprecjonującym zarazem.
Dokładnie. Ja tutaj piszę, jeżeli chodzi o przypadki. Skoro wszystko jest dziełem przypadku, to po jaką cholerę wszyscy ludzie, którzy tyle pieniędzy wkładają i czasu w naukę, a także swoich emocji, poświęcają czas swój, czas rodziny, jeżeli mają rodziny, po co to robią, skoro i tak wszystkim rządzi przypadek? Być może któregoś dnia przypadkiem coś odkryją, a nie będą musieli czytać. Kiedyś też ktoś napisał, że przypadki zdarzają się ludziom przygotowanym. Jak to?
Pascal.
Jak to?
Właśnie, ładnie brzmi ta fraza Pascala w kontekście naszej rozmowy. Przypadki zdarzają się umysłom przygotowanym. Zresztą do Pascala także powracasz jako do takiej ważnej postawy. Przypomnijmy, Pascal to barok, czyli połączenie z jednej strony postawy naukowej, a z drugiej przeczuć intuicji tego, co się wymyka rozumowemu myśleniu.
Myślę, że teraz też mamy podobną erę, dlatego że zwróć uwagę na to, że nastąpił czas wodnika i jak gdyby postępują zmiany, które mają za zadanie właśnie otworzyć ludzi na to, że nie tylko materia, która tak naprawdę jest złudzeniem, materia jest złudzeniem i nawet sam pan profesor kiedyś mi o tym opowiedział, co bardzo uruchomiło mi totalne miliony ciarek na moich plecach, że materia przecież to są cząsteczki, tak? To są składniki atomów i gdyby pozabierać tym wszystkim cząsteczkom przestrzeń pracy, to co by zostało? No, odsyłam do mojej książki, bo tam jest to opisane. Co tu dużo mówić?
Mam na końcu język, aby powiedzieć, co by zostało, bo przeczytałem, ale myślę, że popsujemy wówczas całą przyjemność lektury. No dobrze. Teraz jest czas. Tak się kończy list Gabriela García Márqueza. Przypomnijmy, to list napisany niedługo przed śmiercią noblisty. Miał być swego rodzaju pożegnaniem, takim credo, które znakomity autor chciał zostawić i swoim bliskim, i swoim czytelnikom. I wszystkim tym, dla których jego słowa przez lata wydawały się ważne. Ty także swoją opowieść kończysz listem Márqueza, mówiąc o tym, że napisał to, co ty chciałbyś powiedzieć.
Tak, myślę, że każda publikacja, czy każdy rodzaj wypowiedzi związany jest z tym, żeby jak gdyby podsumować i jednocześnie otworzyć pewne drzwi. Ja zresztą do profesora Ryna, który był tłumaczem na język polski, odezwałem się i otrzymałem zgodę na to, za co bardzo dziękuję. Tak, jest to świetna rzecz i tak samo jak Desiderata, jak i tego typu inne przekazy. Warto jest poczytać, ale nie przeczytać, żeby przelecieć, tylko przeczytać, żeby odebrać to wewnętrznie i stwierdzić, kim ja tak naprawdę jestem. To powinno uruchomić całą lawinę dobrych zdarzeń w życiu człowieka, bo i o to chodzi przede wszystkim.
I parafrazując na koniec Márqueza, żeby się nie okazało, że przed nami kolejne 100 lat samotności i paranormalności. Les Chodoń był w naszym studiu, a my rozmawialiśmy o jego książce Lekcja paranormalności. Ta publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Arcanus pod koniec 2015 roku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.